sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 9 minut po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, trzeci dzień października. Tu Polskie Radio Poznań startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Rafał Polacki, a w studiu pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczyk. Będziemy z Państwem do godziny 20 pierwszej części spotkania ze sportem i muzyką na antenie Radia Poznań. Oczywiście o piłce nożnej, a szczególnie o 10 kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Będzie także o znakomitych wieściach dla kibiców czarnego sportu z Ostrowa Wielkopolskiego. Będziemy rozmawiać i podsumowywać także sezon z Żużlowcami Fogo Uniwersytetu. Będzie przegląd ligowych wydarzeń, jeśli chodzi o siatkówkę, piłkę ręczną, hokej na trawie i będzie także obszerny blok koszykarski, bo nie tylko o walce o ligowe punkty, ale również o stuleciu wielkopolskiej koszykówki. Będziemy również na torze Poznań na finałowej rundzie wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski. Zajmiemy się także lekką atletyką i spotkamy się z trenerem lekkoatletek Olimpijek z Rawicza, panem Bogusławem Jusiakiem. Będzie o dużym planowanym biegu ognia i wody w Poznaniu. Spotkamy się także z lekkoatletą, biegaczem Jakubem Krzewiną. Nie zabraknie także mini-magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole z wizytą na jubileuszu stulecia wronieckiej piłki nożnej. No i będzie także sporo o sportach walki, bo będzie i o jiu-jitsu, i o olimpijskim karate, a także o taekwondo. Warto być z nami do samej godziny 20, bo obiecujemy także błyskawiczne konkursy. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Żużlowcy z Ostrowa awansowali do Ekstraligi w rewanżowym meczu finałowym. Agret Malesa prowadzi w Krośnie z Wilkami. Przegrywa w tej chwili 35-36, ale nie ma to większego znaczenia już w tym momencie, bowiem pierwsze spotkanie w Ostrowie zakończyło się zwycięstwem wielkopolskiego zespołu 60-30. Mecz trwa, awans w kieszeni ostrowskich żużlowców. W piłkarskiej ekstraklasie w zakończonych spotkaniach Raków Częstochowa wygrał z Wartą Poznań 3-0. Pogoń Szczecin wygrała z Górnikiem Łęczna 4-1. Od 17.30 Lechia Gdańsk gra z Legią Warszawa i prowadzi 1-0. Dziś pierwsza kolejka ekstraklasy koszykarek. Enea AZS Politechnika Poznań rozgrywa swoje pierwsze spotkanie w Sosnowcu z Zagłębiem i po 6 minutach trzeciej kwarty sosnowiecki zespół prowadzi 62-54. Piekło francuskiej północy dla Włocha. Sonny Colbrelli wygrał kolarski monument Paris-Roubaix. Na finiszu wyprzedził towarzyszy ucieczki Belga Floriana Vermersa i Holendra Matthew van der Poela. Do przejechania było 258 km w ekstremalnych warunkach, m.in. po bruku i w błocie. Brytyjczyk Elfyn Evans w Toyocie Yaris WRC wygrał rajd Finlandii, 10. rundę rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Janik Sinner wygrał turniej tenisistów w Sofii. W finale 20-letni Włoch pokonał Francuza Gilles Monfilsa 6-3 i 6-4. Mateusz Kiempa na koniu Las Banradowicz wygrał międzynarodowe zawody we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego w Baborówku pod Szamotułami. Kiempa zdobył tym samym Puchar Polski w WKKW. W wieku 78 lat zmarł Bernard Tapie, były właściciel piłkarskiego klubu Olympique Marsylia w latach 1986-93. Zasłynął także jako biznesmen i polityk. Pod jego rządami klub z Marsylii odniósł największe sukcesy w swojej historii. Czterokrotnie wygrał francuską ligę, zdobył Har Francji i triumfował w Lidze Mistrzów w 1993 roku, czego do tej pory nie dokonał żaden inny francuski klub. Cieniem na karierze Tapie położyły się liczne skandale korupcyjne i oskarżenia o ustawianie wyników piłkarskich spotkań, za które trafił do więzienia. Coś o tym w Poznaniu wiemy.
12,5 minuty po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie, muzycznie przez 3 minuty Stinga. Później zaczniemy od 10 kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy i oczywiście od wizyty na stadionie na Bułgarskiej podczas meczu Lecha ze Śląskiem Wrocław.
Ale tymczasem akcja poznaniaków, zagranie na pole karne Rebaczo. Jeszcze poprawka!
Gol!
Gol! Gol! Amaral! Druga minuta spotkania! 1-0 dla Lecha Poznań! Mocny początek poznaniaków. Nawet to nie sunęły jeszcze te ataki. Życzyliśmy sobie, by ta lokomotywa nabrała pary, by tam maszynista dorzucił tego węgla do kotła. A tak na dobrą sprawę powoli, powoli ten parowozik ruszał, aż w końcu uderzył João Amaral.
Kamiński, przez to wyjdzie sam na sam. Kamiński, niech idzie sam na sam. Niech to skończy. Kamiński, 2-0. Jakub Kamiński, co za kąt Piotra Kuby-Kamińskiego. Salto w powietrzu. Przecież to syn gimnastyczki. Wie, jak takie figury robić, ale co najważniejsze, wie, jak wyjść z kontrą. Już ma piłkę Ramirez, rozciąga do Kamińskiego. Kamiński, czy będzie balansik? Kamiński, jest balansik. Pole karne. Co za akcja! 3-0! Jakub Kamiński, Boże Święty, co to była za zabawa z piłką Jakuba Kamińskiego.
No i teraz błąd, Isak będzie sam na sam, Isak, 4, ale pięknie gra Kolejosz, ale wykorzystuje kolejne błędy, Mikael Isak, 4-0, to jest knockout, 57 minuta, szaleństwo przy bułgarskiej, 30 tysięcy kibiców ma prawo świętować, ma prawo fetować, bo to jest jakże efektowny Kolejosz, który chyba już zamyka nam tutaj losy tej rywalizacji. A w tym właśnie momencie sędzia gwizdze po raz ostatni. Jeżeli zastanawiali się Państwo, czy Lech Poznań obroni pozycję lidera w meczu ze Śląskiem Wrocław, no to odpowiadamy, obronili tego lidera i będą liderem piłkarskiej ekstraklasy przez przerwę reprezentacyjną i do meczu z Legią przy Łazienkowskiej przystąpią w roli lidera tabeli.
To był bardzo efektowny mecz piłkarzy Lecha w sobotni wieczór przy bułgarskiej, wygrana ze Śląskiem Wrocław 4-0. Rozpoczął to wszystko João Moral w drugiej minucie. Mocny początek tego spotkania to chyba ustawiło to, co się później działo.
Myślę, że potwierdzamy to, że w tym sezonie te początki, szczególnie u nas na stadionie, są bardzo dobre.
Jakub Kamiński.
I tak naprawdę ta bramka też pozwala mi jeszcze bardziej się rozpędzić.
A w 30 minucie Śląsk miał najgroźniejszą sytuację. Strzał Picha wybija na rzut rożny Filip Bednarek, a po rzucie rożnym twoja kontra i bramka na 2-0. No przewrotność piłki nożnej.
Myślę, że jedna z lepszych sytuacji Śląska w tym meczu, ale dobrze byliśmy skoncentrowani. Wyszliśmy do kontry, wyszedłem i sam na sam udało się skończyć, także to cieszy.
Tuż po przerwie 3-0, ładna zespołowa akcja, ale ty to wykończyłeś, jak tyczki miałeś obrońców na polu karnym.
No ładna bramka, cieszę się z tego, bo gdzieś nad tym też trenuję indywidualnie w tygodniu z trenerami, także to jeszcze bardziej cieszy.
No i po chwili gol na 4-0 Mikaela Iszaka właściwie zakończył to spotkanie.
To był gwóźdź do trumny i tutaj już Śląsk nie miał szans na to, żeby coś poczuć w tym meczu.
Chyba było widać wasze przygotowanie taktyczne, że nie pozwalaliście Śląskowi na wiele, doskakiwaliście i nie pozwoliliście im grać.
Ten pressing wyglądał dzisiaj bardzo dobrze, każdy był bardzo mocno zaangażowany w to, bo dobrze wiemy, że jak się nie ma siły, to zawodnicy są na ławce gotowi i to też pokazuje, jaką mamy teraz szeroką kadrę i że zmiennicy, którzy wchodzą, też utrzymują tam jakoś do końca meczu.
I czuć było od początku tego spotkania, że wiedzieliście, że gracie o obronę pozycji lidera, że to mecz na szczycie. Nie dało się od tego odciąć.
Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że to jest bardzo ważny mecz dla układu tabeli. Dla nas jeszcze jest przerwa reprezentacyjna, także teraz ważne mecze, jest mecz z Legią, więc zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że tutaj trzeba wygrać. Ponad 30 tysięcy ludzi, to jest nasz 12 zawodnik i my z tego musimy korzystać, bo wiadomo, że na wyjazdach się gra trochę ciężej niż u siebie i tutaj musimy potwierdzać taką dyspozycję. Zrobiliśmy to w meczu z Wisłą Kraków, też bardzo efektowne zwycięstwo. Dzisiaj to samo, musimy to kontynuować.
Rośnie wasza przewaga w tabeli Ekstraklasy. Jak nad tym wszystkim zapanować, żeby nie odlecieć?
No to już chyba trener Skorzy trzeba spytać, jak tym będzie zarządzał, ale myślę, że mamy na tyle dobrych chłopaków w drużynie. Zdajemy sobie sprawę z tego, o co gramy. Jeszcze mamy dużo meczy, dużo finałów moim zdaniem przed nami, bo każdy mecz powinniśmy traktować jak finał w tym sezonie i po to, żeby potwierdzać taką dyspozycję jak dzisiaj.
Trener drużyny gości, pan Jacek Magiera.
Graliśmy dzisiaj z zespołem, który pokazał bardzo dużo jakości i wygrał ten mecz zasłużenie. Gratulacje dla Maćka Skorży za dobre przygotowanie do meczu. Mecz mógł się podobać, oczywiście trzeba sobie jasno powiedzieć, w moim przekonaniu Lech dzisiaj wygrał przede wszystkim przez to, że lepiej wykorzystywał fazy przejściowe w momentach takich, gdzie była akcja za akcję, stworzył sobie sytuację do tego, aby strzelić gola.
Lecha Poznań, Maciej Skorża.
Zagraliśmy dobry mecz od początku. Chcieliśmy narzucić nasze warunki, grę wysokim pressingiem. Śląskowi to się udało. Mieliśmy szczęście, że już w drugiej minucie otworzyliśmy wynik tego meczu. Świetna decyzja João Amarala, żeby oddać strzał słabszą nogą lewą, ale to było bardzo ważne, bo dodało nam to pewności siebie. Później było nam troszkę łatwiej kontrolować ten mecz. Naprawdę jestem zadowolony z tej fazy wysokiego pressingu, bo to wyglądało dzisiaj naprawdę dobrze. Dobrze drużyna pracowała jako całość. Druga bramka, no to umiejętności indywidualne Kuby Kamińskiego, zresztą trzecia podobnie. Także cieszę się, że Kuba strzelił takie dwie ważne bramki. No i ta 55, ta, która
która przypieczętowała nasze zwycięstwo, czwarta bramka Mikaela. Też po wysokim pressingu, po odbiorze piłki na połowie Śląska, to było dzisiaj dla nas bardzo ważne i cieszę się, że w tym elemencie dobrze wyglądaliśmy, ale też muszę pochwalić tutaj Filipa Bednarka za tą trudną interwencję w pierwszej połowie. To chyba było przystanie 1-0, czyli mógł wyrównać stan meczu i wtedy na pewno byłoby bardziej nerwowo w naszej drużynie. Także bardzo się cieszę z tego, że w dobrym stylu po tym meczu w Białymstoku dzisiaj pokazaliśmy się przed naszą publicznością. Wspaniała atmosfera, coraz więcej ludzi na naszym stadionie, naprawdę aż chce się grać. Drużyna to bardzo docenia i dziękuję za to wsparcie. Dzisiaj to było bardzo ważne, dzisiaj naprawdę bardzo nas to niosło. Szkoda, że z Legią nie zagramy u siebie teraz.
To za 2 tygodnie w Warszawie o godzinie 17.30 Lech zagra z Legią. Transmisja oczywiście na naszej antenie, ale to po reprezentacyjnej przerwie. Lech wczoraj wygrał 4-0 ze Śląskiem Wrocław. Dzisiaj grała poznańska Warta i niestety zielonym się najlepiej nie wiedzie, bo ponieśli 3. porażkę z rzędu w Ekstraklasie, a wliczając środowy mecz Pucharu Polski w Grudziądzu jest to 4. porażka z rzędu i goli Warta nie strzela. Dzisiaj przegrała w Częstochowie z Rakowem 0-3. Milan Rundicz 22. minuta, Władysław Zgutkowski z 45. Andrzej Niewulis 47. minuta, Marek Papszun, trener Rakowa, i Piotr Tworek, trener poznańskiej Warty.
W ostatnich 2 meczach u siebie opanował u nas spory niedosyt. No, spory po Lechu, bardzo duży po Radomiaku. Uznaliśmy, że powinniśmy te mecze wygrać, tego nie zrobiliśmy. I dzisiaj no, nie pozwoliliśmy przeciwnikowi na nic praktycznie i wygraliśmy zdecydowanie. I zrobiliśmy to, co nie zrobiliśmy w tamtych 2 spotkaniach. To cieszy, byliśmy mocno konsekwentni, tacy bardzo odpowiedzialni za to, co chcemy w tym sezonie robić. I to jest dla mnie bardzo budujące. Widać, że ta Warta nam leży w sensie wynikowym, bo dzisiaj akurat no, mocno nam się nie przeciwstawiła i nie ma co się oszukiwać. No, uważam, że byliśmy zdecydowanie lepsi i wygraliśmy zupełnie zasłużenie. Natomiast poprzednie 2 mecze były ciężkie, były trudne i wynik był sprawą otwartą. Dlatego dzisiaj musieliśmy być bardzo skoncentrowani, bo w momencie, w którym jest Warta, przyjeżdżając do nas, to nie ma nic do stracenia. Trener szuka nowych rozwiązań taktycznych, zmienia, próbuje, no bo tutaj można tylko wygrać, przyjeżdżając na Raków tym spotkaniem. Niewiele przegrać, no bo jak jest seria porażek, no wiadomo, jedzie się do drużyny gdzieś tam wyżej klasyfikowanej, no to tylko można wygrać tym meczem. Pod presją jest większą ten zespół, który jest faworytem. No i w przypadku naszym, no to ta presja była przez nas samych nałożona w związku z tym, co powiedziałem, bo nie zapunktowaliśmy u siebie. Chcieliśmy też dać kibicom radość, żeby można było się pocieszyć po meczu wspólnie, bo to dopiero 3. mecz u nas, a 1. zwycięstwo.
Gratulacje dla Rakowa za wygrany mecz. Przyjechaliśmy w tym meczu z dobrym nastawieniem, z planem na spotkanie i go chcieliśmy wprowadzić, wdrożyć w życie. Natomiast do 1. bramki wszystko nam runęło i każda następna bramka rujnowała naszą konstrukcję, nie tylko piłkarską, ale przede wszystkim psychiczną, bo tak naprawdę mecz dla nas zakończył się już po stracie 3. bramki i to było widać na boisku. Przed nami najtrudniejsze spotkania, my musimy być w tych spotkaniach silni, musimy się odbudować psychicznie przede wszystkim, bo ten zespół pokaże, że będzie chciał walczyć i taki będziemy mieli cel na najbliższe dni.
Spotkanie w Częstochowie miał okazję oglądać także dziennikarz sportowy Radia Wrocław i komentator Kanał Plus Robert Skrzyński. Nie było wątpliwości w tym meczu, kto jest zespołem walczącym o najwyższą lokatę, a kto o uniknięcie spadku.
No tak, bez wątpienia tutaj dominacja Rakowa. To nie był, miałem wrażenie, łatwy mecz na początku dla Rakowa, bo Warta przyjechała z myślą, tak to wynikało z ustawienia, żeby przede wszystkim nie przegrać, ale dosyć szybko po stałym fragmencie gry Raków zdobył 1. gola i potem kolokwialnie mówiąc wszystko się rozsypało, jeśli chodzi o Wartę, i spełnił się taki najgorszy scenariusz. 2. bramka strzelona w doliczonym czasie gry pierwszej połowy i nawet jeśli wyszli piłkarze Warty na drugą połowę z myślą, że coś tu jeszcze można zmienić, to natychmiast stracili 3. gola. To może niepokoić w kontekście Warty, bo przecież przez ostatnie 2 miesiące ta drużyna zdobyła 1 bramkę, wliczając Puchar Polski to jest 8 meczów, 2 remisy, 6 porażek, to jest 1 gol strzelony, już teraz mnóstwo tych bramek straconych, no i trochę to tak wygląda, że ta Warta jest zupełnie inną drużyną niż w ubiegłym sezonie. Straciła gdzieś entuzjazm Beniaminka, straciła piłkarską jakość, nieobecność takiego piłkarza jak Makana Baku i świadomość tego, że chyba nie ma go specjalnie kto zastąpić. To jest problem dla zespołu trenera Tworka. Bardzo szybko się okazało, że Warta w tym sezonie będzie grać o zupełnie inne cele niż w poprzednim, że będzie pewnie bronić się przed spadkiem, tak możemy powiedzieć, przynajmniej na razie po 10 kolejkach. Ważne 2 tygodnie teraz dla drużyny trenera Tworka. Jeżeli szkoleniowiec Warty nie dotrze do piłkarzy, jeżeli po tej przerwie na zgrupowanie reprezentacji nie zaczną grać lepiej, no to będzie naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo kiepsko, jeśli chodzi o Wartę.
Warta ma przede wszystkim problem ze strzelaniem bramek. Adam Drelak, dobry napastnik, ale bramek nie strzela. Najskuteczniejszym strzelcem w ekipie Warty prawy obrońca Jan Grzesik, pomocnik Milan Koryn. No niestety nie ma kto wykorzystywać tych sytuacji, co oglądaliśmy już m.in. w poprzednim meczu z Zagłębiem Lubin.
Tak, bo tych sytuacji z Zagłębiem było mnóstwo. Świetnie interweniował Dominik Chładun, ale faktycznie Zrelak 5 meczów i 2 gole w reprezentacji Słowacji, a w polskiej ekstraklasie jakoś bez błysku. Mateusz Kuzimski, który co dotknął piłkę, to strzelał w poprzednim sezonie. W tym sezonie gra ogony, a nawet jak gra, to koledzy nie stwarzają mu tylu okazji do tego, żeby wpisywał się na listę strzelców. Koryn Papo to miała być taka dwójka, która odpowiadać miała za akcje ofensywne i za stwarzanie okazji, ale ten pomysł jak na razie kompletnie nie wypala. Bez strzelanych bramek trudno marzyć o czymkolwiek. Mateusz Kuzimski to jest ta ostatnia bramka z Jagiellonią Białystok i to od tamtej pory bardzo, bardzo dużo czasu minęło i to jest taki ostatni gwizdek dla Warty naprawdę, bo te drużyny nad Wartą zaczną zdobywać punkty, czy też już zaczęły zdobywać punkty i Warta musi zacząć po przerwie punktować. Musi, nie ma innego wyjścia.
Warta Poznań przegrała w Częstochowie 0-3 z Rakowem. Ponadto w tej kolejce Krakowia zremisowała ze Stalą Mielec 3-3. Górnik Zabrze wygrał z Wisłą Płock 4-2. Piast Gliwice pokonał Wisłę Kraków 1-0. Pogoń Szczecin wygrała z Górnikiem Łęczna 4-1. Radomiak zremisował z Brukbet Termaliką Niedziecza 1-1. Zagłębie Lubin przegrało z Jagiellonią Białystok 0-1. Dodam jeszcze, że w Częstochowie na meczu był Wojciech Bernard. No jeszcze sprawdźmy tabelę Ekstraklasy. Na czele Lech Poznań. Tu się nic nie zmieniło. 21 punktów. Drugie miejsce Pogoń Szczecin 19 punktów, trzecie miejsce Raków Częstochowa 18 punktów, ale jeden mecz zaległy. No i Śląsk Wrocław na czwartym miejscu ma punktów 17. Lechia ma 16 punktów w 9 meczach, ale do przerwy prowadzi z Legią Warszawa 1-0. Zatem w wirtualnej tabeli dodajemy 3 punkty, ale zobaczymy jak będzie za 45 minut, gdy skończy się spotkanie w Gdańsku. Warta Poznań niestety zadomowiła się w strefie spadkowej. Przedostatnie 17 miejsce, 7 punktów, 2 punkty mniej ma Górnik Łęczna. Tyle samo ma zespół z Niecieczy, ale jeden mecz zaległy.
Następne ligowe mecze z udziałem poznańskich drużyn dopiero w niedzielę 17 października. O 15 wtedy Warta zagra w Krakowie z ekipą Pasów, czyli z Krakowią, a wielki hit na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie od 17.30 wtedy Legia zagra z Kolejorzem. Wcześniej przerwa na reprezentację, mecze eliminacji Mistrzostw Świata 9 października w sobotę w Warszawie Polska kontra San Marino, a 3 dni później 12 października w Tiranie biało-czerwoni zagrają z Albanią. O piłce nożnej będzie oczywiście także po 19 w mini-magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole. U nas teraz pora na 3-minutowy muzyczny oddech, a później zajmiemy się hokejem na trawie, siatkówką i żużlem.
Hokejowe Radio Poznań.
Bardzo interesująca kolejka w Superlidze hokeistów na trawie, między innymi na stadionie przy ulicy Królowej Jadwigi spotkanie na szczycie. Wicelider tabeli AZS WF Poznań grał z liderem tabeli Grunwaldem Poznań. No i Wojskowi wygrali to spotkanie 4-2. Inne derby też na stadionie AWF-u, ale z udziałem Warty Poznań i AZS Politechniki Poznańskiej. Też ogromna dramaturgia. Mecz w regulaminowym czasie zakończony remisem 3-3, ale karne zagrywki 3-2 wygrali warciarze. I wreszcie trzecie spotkanie, które odbyło się w tej kolejce Superligi Laskarzy. Start Gniezno podejmował LKS Gąsawa i gnieźnianie przegrali to spotkanie 3-4.
Radio Poznań pod siatką.
W Ekstraklasie siatkarek rozegrano drugą kolejkę spotkań. Energa MKS Kalisz przegrał na wyjeździe z deweloperem Rzeszów 0-3 w setach do 20, do 22 i do 21. W pozostałych meczach Chemik Police wygrał z BKS-em Bielsko-Biała 3-0. Radomka pokonała w Radomiu Łódzki Klub Sportowy 3-0. Pałac Bydgoszcz przegrał z Legionowią 2-3, a Joker Świecie przegrał z Uniopole 1-3.
Pierwsza liga siatkarek, kolejny mecz Enei Energetyka Poznań, tym razem na wyjeździe w Stężycy z tamtejszą drużyną Wieżycy. Poznanianki wygrały po tiebreaku 3-2. Niesamowite to było spotkanie. Pierwsze dwa sety dla ekipy ze Stężycy do 23 i do 20 i zabrały się do roboty podopieczne Marcina Patyka, bo wygrywały kolejne partie do 21 do 8 i w tiebreaku 15 do 10. Jest pierwsza wygrana w tym sezonie Energetyczek. W innych meczach pierwszoligowych siatkarek los Nowy Dwór Mazowiecki pokonał Solna Wieliczka 3-1, też 3-1 Częstochowianka wygrała z Płomieniem Sosnowiec. Karpaty Krosno uległy PWSZ Tarnów 0-3. Drużyna Base Białystok pokonała akademicki z AWF Warszawa 3-2, a Stal Mielec pokonała Sampajdę Jarosław 3-0.
Dwie grupy drugiej ligi siatkarek, w których występują wielkopolskie zespoły, to pierwsza z nich. Sokół Mogilno wygrał z rezerwami Energetyka Poznań 3-0. Wieżyca Stężyca, drugi zespół, pokonał SMS Police 3-0. UKS ZSMS Poznań przegrał z AZS-em Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia 1-3. A w derbach UKZ PS Kościan pokonał Szamotulanina 3-1.
W grupie trzeciej, drugiej ligi żeńskiej siatkówki jedna drużyna Wielkopolski, Energa MKS, druga drużyna z Kalisza, wygrała u siebie z akademiczkami z Nysy 3-2, w tiebreaku 15-7. W innych meczach tej grupy akademiczki z Wrocławia przegrały z Wolejem Chrząstowice 2-3, Chełmiec Wałbrzych pokonał Sali Żory 3-0, Wolej Świdnica uległ SPS Panki 1-3, a Sokół Katowice pokonał MKS Dąbrowa Górnicza 3-0.
Pierwsza liga siatkarzy, tutaj z wielkopolskich drużyn występuje Crispol Września i pierwsze spotkanie Crispol przegrał w trzeciej kolejce, przegrał na wyjeździe z Awią Świdnik 0-3 w setach do 25, do 15 i do 19. Ponadto SMS Spała wygrał z Mickiewiczem Kluczbork 3-0, Wisła Bydgoszcz pokonała BBS Bielsko-Biała 3-2, Gwardia Wrocław przegrała z MKS-em Będzin 2-3, Norwid Częstochowa wygrał z Legią Warszawa 3-2, Olimpia Sulęcin przegrała z KPS-em Siedlce 2-3, a Chrobry Głogów wygrał z Zaksą Strzelce Opolskie 3-0.
Druga liga męskiej siatkówki rozpoczynamy od tej grupy pierwszej, gdzie mieliśmy derby wbrew nazwom. Konspol Słupca podejmował bowiem drużynę, która jest zarejestrowana w Związku Siatkarskim pod nazwą Błyskawica Szczecin, ale to tak naprawdę jest ekipa Stal Pro Joker Powiat Pilski, która rozgrywa swoje mecze w Pile, ale te derby odbyły się w Słupcy. Konspol przegrał z Pilanami 0-3 w setach do 12, do 19 i do 13. Wielki Wilczyn uległy u siebie toruńskim aniołom 1-3. Drużyna Sobieskiego Żagań przegrała z Eneo Energetykiem Poznań 1-3. W innych meczach tej grupy Orzeł Międzyrzeczy pokonał Akademików z Torunia 3-0. Stoczniowiec Gdańsk pokonał SKS Gorzów Wielkopolski 3-1. A drużyna Astry Nowa Sól pokonała rezerwę Trefla Gdańsk 3-0.
W grupie trzeciej, drugiej ligi siatkarzy już druga kolejka spotkań i zwycięstwo Beniaminka Legionu Świętej Katarzyny ze Skalmierzyc z Muksem Ziemia Milicka 3-0. Ponadto IKAR Legnica wygrał z Wolej Miasteczko Śląskie 3-1. Wolej Jelcz Laskowice wygrał z AZS-em Częstochowa 3-2. To AZS Stolzle, a jeszcze jest AZS Częstochowa, drugi zespół, który wygrał z Chemcem Wałbrzych 3-1. Drugi zespół SMS-u Spała przegrał z Bielawianką 1-3, a WKS Wieluń pokonał Czarnych Rząśnia 3-2.
Bardzo emocjonująco na siatkarskich parkietach, ale nie mniejsze emocje na żużlowych torach.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Dzisiaj prawdziwe święto w Ostrowie Wielkopolskim, choć ten rewanżowy mecz finałowy, awans do Speedway Ekstraligi jeszcze nie zakończony, ale wiemy, że kibice na ostrowskim rynku świętują, bo wiedzą, że drużyna Arget Malesy Ostrowi awansowała w tym sezonie 2021 do żużlowej elity. Przed tygodniem wygrana u siebie 60-30 z Wilkami Krosno. Dzisiaj to spotkanie niestety jeszcze się nie zakończyło, mówię niestety, bo w ostatniej gonitwie bieg został przerwany, bardzo groźny upadek na drugim łuku pierwszego okrążenia dwóch zawodników, Jakuba Poczty oraz także Jana Kwecha, a więc rywalizacja trwa niesamowicie zacięta do końca. Wilki prowadzą 44-39, ale jak mówiliśmy, to już nie ma specjalnego znaczenia ten wynik, bo na pewno faktem stał się awans drużyny trenera Mariusza Staszewskiego. Klub dowodzony z Ostrowa przez Waldemara Górskiego serdecznie gratulujemy, no bo będziemy mieli w Speedway Ekstralidze już nie tylko naszego jedynaka z Leszna, ale także dwie drużyny.
A drużyna Fogo Unii Leszno w tym sezonie straciła mistrzowski tytuł na rzecz Sparty Wrocław. No i na dodatek bez medalu ten sezon dla leszczyńskich żużlowców. Podsumujmy ten sezon w rozmowie z prezesem, właścicielem leszczyńskiego klubu Józefem Dworakowskim.
To już tradycja, że pod koniec każdego sezonu żużlowego rozmawiamy z guru leszczyńskiego Speedwaya, prezesem Unii Leszno, panem Józefem Dworakowskim. Panie prezesie, jak to jest? Przeżywa pan to, że nie ma tej piątej mistrzowskiej korony z rzędu, czy nie? Tylko szczerze, proszę.
Gdzieś tam z tyłu głowy takie były zakusy i zamiary, ale to nie jest tak, bo w sporcie kto pracuje, czy troszeczkę udziela się, musi zawsze wiedzieć, że są dobre dni i gorsze, raz jest więcej słońca, zaraz jest mniej. Trzeba wkalkulować też porażkę czy gorsze miejsca.
Nie mówimy przecież w tym przypadku o klęsce. Jak pan sądzi, dlaczego tej powtórki z historii, tej cudownej historii nie było? Kwestia zawodnicza, kwestia, nie wiem, okoliczności, kontraktów, czego?
Panie redaktorze, ja przez te 17 lat, jak jestem na stadionie, miałem różne dni. Myśmy bardzo stabilnie równo jechali. Wiedzieliśmy w 2019 roku, że wystąpi problem z młodzieżą. Tak się stało, że nie wszyscy z młodzieżowców te predyspozycje mieli takie, jak się zapowiadały. Później, jeśli chodzi tu w tym wypadku o Damiana Ratajczaka, tak się urodził, jak się urodził. I dopiero mógł jechać od połowy sezonu i gdzieś tam to. Do tego chyba najważniejsza rzecz, może troszeczkę zmęczenia, bo liderzy przywozili zera, a na tym poziomie liderzy nie mogą przywozić zer. I tylko to, i nic innego nie skomentuję.
Panie prezesie, pan jako człowiek będący w środku tego polskiego żużla, tego wielkiego zawodowego speedwaya, nie sądzi pan, że czasami coś następuje zbyt pochopnie? Myślę chociażby o ogłaszaniu zmiany barw klubowych, bo coś takiego jest. Nawet patrząc na to wasze pierwsze spotkanie z ekipą Gorzowa o brązowy medal, spojrzałem sobie, wspomniany przez pana Damian Ratajczak, 7 punktów plus bonus, a ci gwiazdorzy, Emil Sajfudinow, Piotr Pawlicki z malutkim dorobkiem.
Ja powiem tak, że ciężki sezon i mówiąc tu po gospodarczemu, powiem, że czasami następuje takie zmęczenie materiału i tak to zostawmy.
Jakieś myślenie już o sezonie 2022, nie wiem, jakieś pierwsze personalia. Możemy powiedzieć na przykład, że Piotr Baron na 100% zostanie menedżerem leszczyńskich Beków?
Zostaje, powiem w ten sposób, my mamy wizję składu już przyszykowaną i ona zostanie na koniec roku fajnie zaprezentowana i na drugi rok 2022 też chcemy wojować o dobre miejsce, a mamy przede wszystkim to, co mnie cieszy, znowu 3-4 dobrych chłopaków, którzy może od razu 1 maja nie pojadą na 5 punktów, ale za rok, za dwa znowu będzie bardzo głośno o leszczyńskiej i młodzieży.
Józef Dworakowski to przede wszystkim też nie tylko człowiek sportu, ale człowiek biznesu. Jak pan odbierał całą tę otoczkę, tą popandemiczną, trudną dla wszystkich, także z kibicowskiego punktu widzenia, jeśli chodzi o frekwencje na meczach, o sprawy organizacyjne, pojawiły się te problemy? Były, rzeczywiście?
Największą bolączką było to, że w tym roku żeśmy jechali pierwsze 3 mecze bez kibica. I to jest nigdy, proszę państwa, nie do odrobienia. Tak, był finał zeszłoroczny, gdzie tylko mogło wejść 25% kibiców i materialnie jest to nie do odrobienia. Tego nikt nie zrekompensuje. A organizacyjnie to, co było przez władze rządowe, te decyzje wydane, żeśmy sobie bez problemu z tym poradzili. Ale powiem tak, łatwo przed każdym meczem nie było, bo zawsze jest ten strach, żeby się wszystko fajnie odbyło i do tego dochodzi czynnik stresu wyniku, bo to jest chyba najważniejsze, jak drużyna fajnie jedzie, to później ludzie przychodzą i jest to wszystko na plus. Jak gdzieś tam raz, drugi drużyna zawiedzie, to już się później myśli, a co my zrobili źle organizacyjnie i sportowo, że źle pojechali. Ale generalnie uważam, że ten cały sezon 21 rok wyszedł nam na 4.
Chcę pana zapytać jeszcze o jedną rzecz, która w kontekście nawet tej ligowej rywalizacji, ekstraligowej rywalizacji, zawsze była czymś niesamowitym, czyli myślę o spadku drużyny z Zielonej Góry. Czyli coś innego się dzieje w tym polskim żużlu, że do tego doszło, że tak silny ośrodek pożegnał się z Ekstraligą?
Trudno mi coś powiedzieć, bo końcówkę sezonu zawodowo nie za bardzo mogę mocno uczestniczyć, bo co innego robię, ale dla mnie jest to największe zaskoczenie ostatniego dziesięciolecia.
Żeby zakończyć, od czego rozpoczęliśmy, czyli o braku mistrzowskiej korony dla leszczyńskich Byków. Powiadam, apetyt rośnie w miarę jedzenia, wszyscy się zdążyli przyzwyczaić, chcielibyśmy tego, a pan w rozmowach z swoimi kolegami, sponsorami, ludźmi żyjącym tym leszczyńskim żużlem, słyszał pan dużo głosów takiego rozczarowania?
Nie, bo każdy wiedział, że czy to będzie trzeci, czy czwarty, czy piąty tytuł, przyjdzie dzień, gdzie możemy nie wejść na podium, czy nie wejść do czwórki, bo taki jest kolej życia. Panie redaktorze, proszę wiedzieć, nic się nie stało i tak jak te 17 lat jesteśmy gdzieś tam w tej szpicy, jak się mówi, i następne lata też będziemy, bo dzisiaj na polski żużol wpływ mają przede wszystkim pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze, to jest bardzo niedobre. I druga rzecz to jest, kto znajdzie lepszy rozynek w juniorach. Jeżeli ta formacja przywozi 7-9 punktów, w 90% mecz jest wygrany.
Tak to było w tym sezonie Fogo Unileszno, w drużynie, która przed rokiem była mistrzem Polski. Mamy kolejną drużynę w Speedway Ekstraligę, TM Alesa Ostrów Wielkopolski. Zakończony drugi mecz finałowy, e-winner pierwszej ligi w Krośnie. Tamtejsze Wilki wygrały 49-40, ale przypomnijmy, pierwsze spotkanie Ostrowianie u siebie zwyciężyli 60-30 i pewnie awansowali do Ekstraligi. Raz jeszcze serdeczne gratulacje. Tak patrząc na dorobek punktowy drużyny ostrowskiej w dzisiejszym spotkaniu, to po 9 punktów plus bonusy przywieźli do mety Oliver Berson i Tomasz Gapiński, 8 punktów Nikolaja Klinda plus bonus, 4 punkty Patryka Hansena, także Grzegorz Walasek dorzucił 1 punkcik, Sebastian Szostak 4, Jakub Kapczyk 5 i bez punktu Jakub Poczta, ale tak zaprezentowałem Państwu w pełni skład tych, którzy zdobyli awans do żużlowej Ekstraligi. U nas za 2 minuty będzie już o koszykówce i zaczniemy od rozmowy jubileuszowej.
Radio Poznań pod koszami.
Rok 2021 to rok stulecia wielkopolskiej koszykówki. Wśród gości na obchodach Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki. Panie prezesie, no spotykamy się w regionie, w którym ta polska koszykówka się zaczęła.
Tak, to prawda. Można powiedzieć, że nie wiadomo, czy była pierwsza koszykówka wielkopolska, czy polska. I w 1928 pierwsze rozgrywki, które wygrała Czarna Trzynastka z Poznania, Mistrzostwo Polski. Więc historia wielkopolskiej koszykówki jest bardzo długa i bogata w medale. Ja dzisiaj też wspominam o tym, że 11 medali złotych Lech Poznań. Cieszy to, że jest na AZS Politechnika Poznań w ekstraklasie żeńskiej. Brakuje drużyny w ekstraklasie męskiej i mam nadzieję, że po rozmowach z panem wiceprezydentem, ja mam nadzieję, że się uda spotkać się z prezydentem Poznania. Namawiam do tego, by po pierwsze powstała hala, po drugie w tym drugim kroku, żeby powstała ekstraklasa męska. Potrzebny jest klub chociażby taki jak Lech Poznań w Energa Basket Lidze. Mamy Legię Warszawę, mamy Śląsk Wrocław, Asseco Arka Gdynia, więc takie typowo kluby piłkarskie w ekstraklasie koszykarskiej i myślę, że taka duża aglomeracja zasługuje na to, by mieć nie tylko w ekstraklasie żeńskiej, ale też w ekstraklasie męskiej swoją drużynę.
Jeśli chodzi o Wielkopolskę, no to przecież Stal Ostrów jest aktualnym mistrzem Polski, ale słyszę w pana wypowiedzi, że jest właśnie tęsknota za miastem kolebką polskiego basketu.
Brakuje tych tytułów i kontynuacji akurat w Lechu Poznań koszykówki męskiej. Oczywiście Ostrów Wielkopolski robi też fantastyczną pracę. Tutaj też i w Poznaniu jest fundament, który jest postawiony przede wszystkim na szkolenie młodzieży, dzieci, ale brakuje tej góry, tego wierzchołka, gdzie można by było grać swoimi zawodnikami na parkietach Energa Basket Ligi Męskiej.
Wspomniał pan też o hali sportowej. Ciężko zrobić zawodową ligową koszykówkę bez dobrej hali, ale też powiedzmy sobie szczerze, nie będzie hali, to reprezentacja polskich koszykarzy w Poznaniu nie zagra, czy jak zorganizuje PZKOSZ dużą imprezę, też się w Poznaniu nie odbędzie bez hali.
Tak, to prawda, tego brakuje. Myślę, że najbardziej. Rozmawiamy nie tylko z Poznaniem, bo wiemy przecież, że w stolicy Polski, w Warszawie, nie ma dzisiaj hali, która mogłaby przyjąć poważną imprezę, ale słyszymy, że są zamiary budowy dużej hali na ponad 20 tysięcy. Słyszymy, że we Wrocławiu tak samo. Mamy piękną halę w Gliwicach, mamy piękną halę w Krakowie. No i brakuje tej hali w Poznaniu. I tak naprawdę oprócz tego, o czym pan powiedział, że ta hala by pomogła w graniu w Energa Basket Lidze, to ta hala by pomogła, by tutaj mogła zawitać reprezentacja Polski koszykarzy.
Macie na oku jakąś imprezę, żeby się starać o właśnie międzynarodową koszykarską imprezę w Polsce?
Mamy i bardzo dużą.
No i ta bardzo duża impreza to mają być Mistrzostwa Świata Koszykarzy w 2027 roku. O to ma się starać Polska, no ale bez Poznania, skoro nie ma hali. To było w środę, były obchody stulecia Wielkopolskiej Koszykówki z udziałem szefów Polskiej Koszykówki, a w ten weekend już dokładnie dzisiaj pierwsza kolejka Ekstraklasy Koszykarek i pierwsze spotkanie Enea Politechniki AZS-u Poznań, podopieczne trenera Grzegorza Zielińskiego. Emocjonujące spotkanie rozegrały w Sosnowcu z Zagłębiem, ale przegrały to spotkanie 83-84, chociaż jeszcze przed ostatnią akcją to poznańskie akademiczki prowadziły jednym punktem 83-82, ale ostatecznie lepszy zespół Sosnowca. Najwięcej punktów dla poznańskiego zespołu to Amerykanka McCray, zdobyła tych punktów 25, 14 punktów kolejnej Amerykanki Davis Reiner. One mają zdobywać punkty dla poznańskiego zespołu, jak się okazuje, spełniają to zadanie, no ale nie wystarczyło do zwycięstwa. Kinga Demczur po powrocie na parkiety 13 punktów, Liliana Banaszek 12 punktów, to kolejne czołowe strzelczynie poznańskiego zespołu, który jednym punktem w Sosnowcu dziś przegrał w Ekstraklasie koszykarek.
A w pierwszej lidze koszykarek mamy trzy wielkopolskie drużyny, Pompaks Tęcze Leszno, lidera Swarzędz oraz poznański Muks. O wynikach za chwilę, a teraz właśnie o tej poznańskiej ekipie w naszej rozmowie.
Po dwóch latach w Śledzie Wrocław do Muksu wróciła Patrycja Klat, wychowanka tego klubu. Co tutaj było głównym celem, żeby znowu zagrać w Poznaniu?
Nie ukrywajmy, moja kontuzja była bardzo ciężka. Jedna z najcięższych, jaka może zdarzyć się, myślę, że w sporcie. Przede wszystkim najważniejsze było dla mnie to, żeby mieć spokojną głowę i możliwość spokojnego powrotu, co klub i trener mi zapewnił. To, że minął odpowiedni czas, żebym wróciła do treningów, to jedno, ale też jakby przygotowanie fizyczne było odpowiednio dostosowane do mnie, więc to było, myślę, głównym celem, żeby wrócić sobie na spokojnie i też w miejscu, gdzie jakby no nie ma tej presji.
Presji nie ma, ale myślę, że jeżeli taka zawodniczka wraca do pierwszoligowego zespołu, gdzie jest dużo młodzieży, to jednak oczekiwania trenerów sportowe też są. To nie ma być tylko spokojne dochodzenie do formy, ale branie ciężaru gry na siebie.
Oczywiście, że tak. Ja nie mówię, że nie ma presji pod względem tego, co mam prezentować sobą, tylko pod względem mojego powrotu zdrowotnego. Oczywiście, że jak wracam tutaj, jestem najstarszą zawodniczką, to chciałabym utrzymywać swoją formę na odpowiednim poziomie, żeby pomagać zespołowi. Dlatego też no, chcę jak najwięcej pokazać tego, co miałam przed kontuzją i mam nadzieję, że to wróci nawet z nawiązką. Dlatego ciężko pracuję i chcę też w odpowiednich momentach, kiedy będzie trzeba wziąć ten ciężar gry na siebie razem ze starszymi zawodniczkami i pociągnąć zespół.
I do klasy pewnie byś chciała wrócić. No pewnie ciężko będzie z Muksem, bo takich celów tutaj nie ma.
Wiadomo, że zawsze trzeba sobie stawiać wyższe cele, ale ja trochę przewartościowałam to wszystko przez kontuzję i no już nie zrobię tego kosztem wszystkiego, kosztem całego zdrowia i kosztem tego, żeby po prostu coś osiągnąć, tylko będę na pewno słuchać siebie, swojego zdrowia i tego, jak się czuję, a nie byle zdobyć jakiś konkretny, wyższy cel.
No to porozmawiajmy teraz o Muksie. Gdy odchodziłaś, byłaś już doświadczoną zawodniczką, ale twoich równolatek nie brakowało. Teraz wracasz, no i połowa drużyny to mistrzynie Polski do lat 17.
Tak, no zespół jest bardzo młody. Jesteśmy tak naprawdę trzy starsze, z tego ja jestem najstarszą zawodniczką. No jak odchodziłam, były tak jak pan powiedział, w równym wieku ze mną dziewczyny, ale ja jestem bardzo pozytywnie nastawiona, bo obserwuję te dziewczyny od wielu lat i widzę, jaki robią postęp. I te dziewczyny młodsze naprawdę są bardzo perspektywiczne. One super się spisują na treningach, na meczach i naprawdę fajnie to wygląda, dlatego myślę, że ten sezon będzie bardzo zaskakujący, bo już na sparingach tu było widać, że tak naprawdę wiele zespołów nas lekceważy ze względu na wiek, a tak naprawdę niczego nam nie brakuje, żeby z nimi powalczyć na równym poziomie, dlatego myślę, że ten sezon będzie naprawdę fajny. Pokażemy niejednym niedowiarkom.
A Muks od lat ma dwa znaki rozpoznawcze. Dobre szkolenie tych dziewcząt i taki charakter, waleczność na boisku. Czy wygracie, czy przegracie, to koszulka zawsze jest do wyżywania po meczu.
Tak, no to jest chyba wpojone od najmłodszych lat tutaj w Muksie. Jakby dla nas nie ma w ogóle innej opcji niż walczenie do końca i pokazywanie tego charakteru na boisku. Zawsze walczymy do ostatniej piłki i nawet jak mecz jest przegrany, no to staramy się z niego wyciągnąć ile się da. Dlatego myślę, że to jest właśnie to szkolenie w Muksie, gdzie od, tak jak powiedziałam, najmłodszych lat jest to wpajane i nie ma w ogóle innej opcji.
Przed wami nowy sezon, pierwsze spotkanie Wisła Kraków. Najlepiej rozpocząć sezon od zwycięstwa.
No oczywiście, że tak. Najlepiej jest rozpocząć sezon od zwycięstwa, żeby fajnie zacząć ten sezon, żeby to też pokazało, jaką jesteśmy fajną drużyną. Wiadomo, że no, nie nastawiamy się, chcemy po prostu zagrać swoje, pokazać się z najlepszej strony i mam nadzieję, że to zaprocentuje i w tym meczu, i w całym sezonie.
W pierwszym meczu zaprocentowało. Muks Poznań pokonał krakowską Wisłę 67-49. Brawa także dla innych naszych drużyn. Lider Swarzędz na wyjeździe wysoko pokonał rezerwy Śledzy Wrocławy 92-51. A Pompaks Tęcza Leszno u siebie pokonała Maksimusa Kąty Wrocławskie 69-59. W innych meczach Korona Kraków pokonała drużynę X-Bestu Rybnik 89-70. A Mosir Bochnia przegrał z Łódzkim Widzewem 54-61.
polska koszykówka w ekstraklasie. Już w czwartek swoje weekendowe spotkanie rozegrał zespół Arget BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski, wygrywając z Wilkami Morskimi Szczecin 84-74. Najwięcej punktów dla ostrowskiego zespołu zdobyli Michael Young 18 oraz Damian Kulik 14. W drugiej lidze koszykarzy w grupie A druga kolejka spotkań, m.in. derby regionu w Międzychodzie, gdzie Sokół wygrał z Beniaminkiem, który rozgrywał pierwsze swoje spotkanie, bo w pierwszej kolejce pasował. Sokół Międzychód wygrał z TS-em Basket Poznań 84-77. W pozostałych spotkaniach Sklep Polski MKK Gniezno pokonał Miasto Zakochanych Chełmno 86-61. Politechnika Gdańska przegrała z Notecią Inowrocław 65-93. Tarnowia Basket Tarnowo Podgórne na wyjeździe pokonała SMS Władysławowo 77-64. Enea Basket Poznań we własnej sali wygrał z rezerwami Trefla Sopot 72-48. Natomiast Ogniwo Szczecin przegrało z Asseco Arką Gdynia 79-90. Poznańska Pyra w tej kolejce pauzowała.
W drugiej lidze męskiej koszykówki, ale w grupie D, rycerze Rydzyna wygrali z Basket Tenisa 87-69. Obra Kościan uległa Maksimusowi Kąty Wrocławskie 61-97. Rezerwy Stali Ostrów Wielkopolski pokonały Swisse Konożary 95-93. A w ich meczach Doral Nysa Kłodzko przegrała z Pogonią Prudnik 71-81. A drużyna Sudetów Jelenia Góra uległa Exact Systemowi Śląsk Wrocław 67-92.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
I rozpoczynamy od kobiecego szczypiorniaka, bo są oczywiście wielkopolskie zespoły w pierwszej lidze piłkarek ręcznych i dwie wielkopolskie drużyny wygrały swoje spotkania. Bukowsko-Dopiewski, klub piłki ręcznej, na wyjeździe pokonał MTS Kwidzyn 30-22, natomiast MKS Urbis Gniezno również na wyjeździe wygrał z drugim zespołem SMS-u Płock 46-13. Przegrał AZS Poznań, który we własnej sali uległ Pogoni Szczecin 27-38. Ponadto Arka Gdynia wygrała z Jutrzenką Płock 28-21, Adwenca Nowar Lubicz przegrała z KS-em Kościerzyna 24-32. We wtorek po 21 na naszej antenie będziemy mówić o kobiecym szczypiorniaku, o drużynie Gniezna, która ma ekstraklasowe aspiracje. Sportowa Arena we wtorki, przypomnę, w naszej jesiennej ramówce od 21.05 na żywo goście z Gniezna, MKS Urbis Gniezno i kobiecy gnieźnieński szczypiorniak z ekstraklasowymi aspiracjami.
To teraz męska piłka ręczna, przerwa w Super Lidze PGNiG z udziałem Energii MKS-u Kalisz. Za to lidze centralnej Nielba Wągrowiec pokonała Padwę Zamość 27-26, a drugi nasz reprezentant w tej lidze, czyli Ostrowia, zwyciężyła na wyjeździe Gorzowską Stal 26-20. W innych meczach Miedź Legnica przegrała z MKS-em Grudziądz 27-33, MKS Wieluń uległ KPR-owi Legionowo 30-31, a Śląsk Wrocław przegrał z Warmią Olsztyn 31-41.
Pierwsza liga piłkarzy ręcznych, grupa A, oto rezultaty. Sparta Oborniki przegrała na wyjeździe z Tytanami Wejherowo 27-40. Gwardia Koszalin pokonała KPR Elbląg 32-20. Usar Kwidzyn wygrał z KPR-em Gryfino 26-21. A drugi zespół SMS-u Płock wygrał z drugim zespołem SMS-u Kwidzyn 31-26.
I pozostała nam jeszcze pierwsza liga szczypiornistów, ale grupa B. Tutaj mieliśmy m.in. derby w Gorzycach Wielkich. Tamtejszy szczypiorniak wygrał z Realem Ostromalem Leszno 26-15. Drużyna Grunwaldu Poznań uległa na wyjeździe w kontach wrocławskich drużynie Gokisu 22-27, a Tęcza Kościan wygrała wyjazdowe spotkanie w Świebodzinie z drużyną TSSF 25-24. W innych meczach tej grupy Olimp Grodków wygrał z Trójką Nowa Sól 33-29, Bór Oborniki Śląskie zwyciężył dziewiątkę 24-23, a Zielona Góra zwyciężyła HKPR Świdnica 33-32.
Jeśli chodzi o sporty halowe i wydarzenia ligowe, omówiliśmy wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa, ale to nie wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa, bo druga część naszej audycji po godzinie 19:00. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto zostać z nami, to powiem tak. Dużo piłki nożnej i dużo sportów walki. To przede wszystkim
mamy. I książki do wygrania.
I książki do wygrania w konkursie o stuleciu wronieckiej piłki i na torze Poznań na wyścigach samochodowych też będziemy. Zatem będzie się działo na naszej antenie do 20:00.